Odcinek 17. Tematem obecnej wypowiedzi będzie bliższa charakterystyka ateizacji na co dzień prowadzonej przez władze ZSRR. Ich celem była eliminacja z życia codziennego, indywidualnego i społecznego wszelkich dotychczasowych symboli i odniesień do wiary w Boga w codziennym języku, zachowaniu i zwyczajach. Równolegle jednak prowadzone były działania mające na celu wpojenie przekonań ateistycznych. Służyło temu działanie na umysły i wyobraźnię ludzi za pomocą wszelkiego rodzaju środków. Były to wszechobecne plakaty antyreligijne, kąciki ateistyczne na dworcach kolejowych, w klubach robotniczych, w szkołach, zakładach pracy, izbach dla żołnierzy, wystawy i muzea antyreligijne, obowiązkowy udział w pogadankach, odczytach i dysputach ateistycznych, prasa antyreligijna dla każdej grupy zawodowej i wiekowej ludności, literatura, radio, film i teatr. Brak czasu, by wymieniać tytuły i charakter produkcji z tej dziedziny. Była ona niezmiennie ubliżająca ludziom wierzącym i bardzo często bluźniercza. U osób starszego pokolenia przynosiło to efekty przeciwne do zamierzonych. Szczególną uwagę zwrócono na środki społecznego przekazu mające najszerszy zasięg. Audycje radiowe Związku Bezbożników nadawane były przez wszystkie radiostacje sowieckie w 14 językach. Niezliczone tytuły wydawnictw antyreligijnych ukazywały się w 88 językach i na rzeczach. Miały dotrzeć do wszystkich. Związki zawodowe jawnie zabraniały swym członkom udziału w życiu religijnym i usuwały ze swych szeregów tych, którzy tego zakazu nie respektowali. Oznaczało to skazanie na nędzę i głód. Z bibliotek wycofane zostały i zniszczone dzieła o treści religijnej. Każdy uniwersytet zobowiązany został do wprowadzenia katedry ateizmu. Wykłady z tej dziedziny były przedmiotem obowiązkowym. Podobny charakter miały lekcje ateizmu w szkołach średnich i zawodowych. Ponieważ odwieczny kalendarz kościelno-państwowy przypominał religijny charakter niedzieli, w jesieni 1929 roku wprowadzony został 6-dniowy tydzień, to znaczy 5 dni roboczych i 6 dzień wolny, tak, by znikła z niego dawna niedziela. Następnie wprowadzono tak zwaną nieprerywkę, to znaczy system ciągłej pracy w kołchozach, fabrykach, urzędach i biurach. Usunięto i zabroniono używać samej nazwy niedziela, woskresenie i soboty, subbota. Na określenie dnia wolnego wprowadzona została nazwa Wychadnoi, a dzień poprzedzający nazywał się Podwychadnoi. Dopiero w 1940 roku dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 26 czerwca przywrócił dawny, 7-dniowy tydzień, co czyniło niedzielę dniem wolnym od pracy. Pozostawało to jednak zwykle założeniem teoretycznym. W 1930 roku dzień 25 grudnia, czyli katolickie Boże Narodzenie, ogłoszono dniem industrializacji. W następnym roku zostało zniesione święto wielkanocne. Za jego obchodzenie zapowiedziano odpowiednie kary. Jeden z ostatnich księży polskich na Ukrainie w rozpaczliwym, anonimowym liście z 27 października 1934 roku donosił, cytuję, w kołchozach zaś niedziele i święta nie egzystują absolutnie. Nawet i dzień Wielkanocy nie egzystuje. Koniec cytatu. Wcześniej, bo już w 1927 roku wydany został zakaz stawiania krzyży na mogiłach. Miały je zastąpić świeckie elementy dekoracyjne. W 1930 roku zarządzono oddanie Pisma Świętego, literatury religijnej i książeczek do nabożeństwa przez osoby prywatne, cerkwie i kościoły, miejscowym sowietom, czyli radom. Niewykonanie nakazu groziło surowymi karami. Jego wydanie uzasadnione zostało koniecznością pomocy przez rząd prasie codziennej w jej rzekomych kłopotach z brakiem papieru. W rzeczywistości chodziło o to, by w codziennym otoczeniu nie było niczego, co przypomina wierzenia religijne. Jednocześnie różnego rodzaju presje zmierzały do tego, by ważne wydarzenia życiowe takie jak śluby, chrzty, pogrzeby i tym podobne, przybrały charakter czysto świecki i przeżywane były bez kontaktu ze świątynią i kapłanem. W następnej pogadance będzie mowa o znaczeniu, jakie partia i związek bezbożników przywiązywały do działania na terenach wiejskich.